I chciałbym dzisiaj przeczytać, powiedziałbym, taką klasykę biblijną. Tym wierszem posługujemy się bardzo często, kiedy chcemy komuś powiedzieć o tym, że nie ma innego pośrednika, jedynie Pan Jezus jest. I ten tekst jest zapisany w pierwszym liście Tymoteusza, 2, werset 5. I tam jest napisane, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Jeden Bóg i jeden pośrednik do Boga. To wielka łaska, bracia i siostry, kiedy Jezus Chrystus znalazł nas i dzięki Jego ofierze na krzyżu Golgoty możemy przyjść przed majestat Boga Świętego, potężnego Boga. Jezus jest tym, który pośredniczy między nami a Bogiem. I to jest dla nas, dla protestantów, prawda oczywista, że oprócz Jezusa Chrystusa nie ma żadnych innych pośredników do Boga. Nikt nie złożył takiej ofiary jak On, nikt nie ma takiego prawa do tego jak On, bo Jego święta krew przelana na krzyżu obmywa nas z grzechów naszych. Jezus Chrystus jest jedyny, niepowtarzalny. Bracia i siostry, wiersz, który przeczytałem, jest prosty, klarowny. Myślę, że kto go przeczyta, nie ma wątpliwości co do treści, która jest w nim zawarta. Ale dzisiaj chciałbym w tym wierszu zwrócić waszą uwagę na jedno słowo. W zasadzie, kiedy tak patrzymy na to słowo, ja kiedy czytam ten werset, to w takim pierwszym odruchu można by powiedzieć, że to słowo można by było włożyć w nawias i nawet bez niego przeczytać ten werset i podobna by była, podobny sens byłby tego, co jest napisane w tym wersecie. Ja chciałbym zwrócić waszą uwagę dzisiaj na słowo człowiek, które znalazło się w tym wersecie. Tak, ono tak troszkę tutaj, można by powiedzieć, dziwnie wygląda. Jest Bóg, jest Syn Boży, Jezus Chrystus i nagle tam jest człowiek, to słowo. I ono nam ma coś, myślę, bracia i siostry, ważnego uzmysłowić. Ano to, że Jezus Chrystus był Synem Bożym, ale miał naturę również człowieka. I ten wiersz podkreśla człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Tutaj to słowo jest wstawione przed Chrystus Jezus. Człowiek Chrystus Jezus. Nie jest napisane Syn Boży Chrystus Jezus, ale człowiek. I kiedy Pan Jezus Chrystus mówił o sobie, to On bardzo często używał takiego terminu Syn Człowieczy. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. O sobie bardzo często mówił Syn Człowieczy. Ja tak, kiedy przygotowywałem to słowo, zajrzałem do encyklopedii biblijnej i powiem wam, duże opracowanie, jeśli chodzi o to hasło, ale ono kończy się takim stwierdzeniem, że bibliści mają takie i takie poglądy i one są tam wymienione na temat tego zwrotu Syn Człowieczy, ale tak na końcu jest napisane, że naprawdę tak nikt do końca nie wie, co to dokładnie oznacza Syn Człowieczy. Jezus Chrystus przedstawił siebie jako człowieka, zamieszkał między ludźmi jako człowiek i to go wyróżnia, ponieważ był bardzo blisko nas, ludzi. Pamiętam taką historię, kiedyś wam ją tu opowiadałem, o pewnym misjonarzu, który głosił Słowo Boże w jakimś odległym zakątku świata wśród ludzi, powiedzielibyśmy, pierwotnych. Ludzi, którzy nie mieli Biblii, nie wiem nawet, czy umieli pisać, czy on ich dopiero uczył pisania i czytania, ale w każdym bądź razie postanowił przetłumaczyć im Ewangelię. I zaczął od Ewangelii Mateusza, ale kiedy zobaczył ten początek Ewangelii Mateusza, A wiecie, że na początku Ewangelii Mateusza znajduje się rodowód Jezusa Chrystusa. Pominął ten tekst. Pomyślał, co tym ludziom taki rodowód może powiedzieć. I tłumaczył im, opowiadał im wszystkie te piękne historie, które są opisane dalej w Ewangelii. Ale zauważył, że jakoś nie może zainteresować tych ludzi tym tematem zbawienia, tą opowieścią o Jezusie. Oni jakoś tak do tego podchodzili z dystansem. I kiedy już zakończył, przetłumaczył ostatni rozdział Ewangelii Mateusza, postanowił jeszcze dołożyć ten pierwszy rozdział i przeczytał im, przetłumaczył im ten rodowód Jezusa i był bardzo zdziwiony, kiedy zobaczył, że ci ludzie są niezwykle pochłonięci tym, co on im czyta. Byli niezwykle tym zainteresowani, tym rodowodem. I wiecie, bracia i siostry, że wkrótce się oni tam nawrócili, stali się chrześcijanami. I ten misjonarz był tak zadziwiony tym, że zapytał ich, słuchajcie, ale co takiego jest w tym rodowodzie Jezusa Chrystusa, że to akurat z całej Ewangelii przemówiło do was, a nie inne miejsce? A oni mu mówią, wiesz, jak nam opowiadałeś te wszystkie historie z życia Jezusa, to myśmy myśleli, że to jest taka legenda, że to jest taka piękna baśń, którą ty nam opowiadasz. Ale kiedy przeczytałeś nam rodowód jego, to myśmy zrozumieli, że on naprawdę żył, że miał przodków, że skądś pochodził, że był prawdziwie człowiekiem, że zamieszkał między ludźmi, nie był jakąś mityczną, fikcyjną postacią. Był człowiekiem, a równocześnie Synem Bożym i Zbawicielem. Ja dzisiaj wybrałem z tego rodowodu Jezusa Chrystusa trzy wersety i chciałbym wam je przeczytać. To są wiersze 3-6, od 3-6, ale żeby uchwycić cały kontekst, myślę, że przeczytam od początku Ewangelię Mateusza i ona się zaczyna od słów: rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Nassona, a Nasson ojcem Salomona. A Salomon zrodził z Rahab Boaza, a Boaz zrodził z Rut Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego. A Jesse był ojcem Dawida, króla. A Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. Od 3-6 wiersza chciałem zwrócić waszą uwagę na trzy postaci, na trzech protoplastów linii mesjańskiej Jezusa Chrystusa. I pierwsza z tych osób, bracia i siostry, to jest Juda. I tak, kiedy zastanawiałem się nad Judą, to sobie zadałem pytanie, czemu akurat z tych synów Jakuba Juda jest tym, z którego wywodzi się linia mesjańska. W starożytności niezwykle ważne było, kto był pierworodnym. To był najważniejszy syn w domu ojca. On dziedziczył wszystko. Ci pozostali byli tacy, powiedzielibyśmy, mniej ważni niż ten pierwszy. A kto był pierwszym synem Jakuba? Na pewno nie Juda. Pierwszy z Lei urodził się Ruben. Potem urodził się Symeon z Lei. A potem urodził się Lewi. Też jego mamą była Lea. I wreszcie urodził się Juda. Też jego mamą była Lea. I tak jak się przyglądamy temu, no to Jezus nie jest tego pierworodnego syna z Rubena, ta linia mesjańska. Nawet nie jest z drugiego. Mówimy, że Pan Jezus jest arcykapłanem. Więc jeśli jest kapłanem, to powinien pochodzić z rodu kapłańskiego, a trzeci był Lewi. I od niego pochodzili kapłani z rodu Lewiego. Czyli bardziej by odpowiadało, żeby Pan Jezus pochodził z rodu Lewiego, a nie z Judy. Zobaczcie, bracia i siostry, jakie to wszystko ciekawe w tym jest. I on jest kapłanem, Jezus, według obrządku Melchizedeka. Nie według tej linii kapłanów żydowskich, którzy są z Lewiego, ale jest z Melchizedeka, a Melchizedek jest niewiadomego pochodzenia. O Melchizedeku mówi się, że nie wiadomo jego początku, skąd pochodził, skąd się wziął, ale był kapłanem Boga Najwyższego. To jemu Abraham złożył dziesięcinę. Jezus wywodzi się z Judy. Ale tak sobie pomyślałem, ale patrząc na życie z Judy, spośród tych synów Jakubowych, to bym powiedział, że Juda miał najbardziej takie pokręcone życie. Ono nie jest jakimś przykładem bohatera wiary. Raczej byśmy powiedzieli, że takiego przodka to by lepiej gdzieś ukryć jego życiorys i nie wspominać. Nie wiem, czy dokładnie przypominacie sobie historię Judy. On miał trzech synów i ci synowie Judy byli źli. Także Bóg zabrał ich. Spotkała ich śmierć z powodu ich grzechu. Ale zanim umarł pierwszy z tych synów Er, to on wziął za żonę Tamar. I kiedy był taki zwyczaj w narodzie wybranym tam na Bliskim Wschodzie również, że jeśli jakaś niewiasta zostawała wdową, to następny z synów, brat tego, który umarł, miał zostać jej mężem. Ale najmłodszy, ten trzeci, bo ci dwaj już umarli, wcale się nie śpieszył. Ani Juda też nie myślał za bardzo, żeby on został mężem Tamar. I Tamar z tego powodu jako wdowa cierpiała i postanowiła coś w tej sprawie zrobić. Kiedy umarła żona Judy, Juda wybrał się, aby gdzieś pójść chyba strzyc owce, w każdym bądź razie gdzieś do owiec się wybrał, do jakiejś innej miejscowości. I w czasie tej drogi Tamar wiedziała, że on tam będzie przechodził opodal tej miejscowości. I ona stanęła na drodze, zasłoniła twarz i powiedzmy sobie szczerze, udawała nierządnicę. I Juda podszedł do niej i chciał skorzystać z jej usług. I skorzystał. I miał zapłacić. Zapłatą było koźlątko, ale nie miał go przy sobie, więc musiał dać zastaw. Dał pieczęć, laskę, swoje takie rzeczy po prostu zostawił jej, żeby potem, kiedy ktoś przyprowadzi to koźlątko, odebrać ten zastaw. I okazało się, że Tamar zaszła w ciążę z Judą. I kiedy on wysłał to koźlątko, nie znalazł Tamar, nie wiedział, co to za kobieta. Ale w międzyczasie dowiedział się, że jego synowa Tamar zaszła w ciążę i doniesiono mu, dopuściła się wszeteczeństwa. I Juda wydał orzeczenie sędziowskie, spalcie ją, taka hańba dla domu mojego. I kiedy miano ją spalić, pozbawić życia, ona wysłała te przedmioty, które Juda dał w zastaw do niego i powiedziała, że ona jest brzemienna z powodu tego mężczyzny, do którego należą te przedmioty. I kiedy Juda to zobaczył, ruszyło go sumienie i powiedział, że żona jest sprawiedliwsza niż ja. I bracia i siostry, To był, można powiedzieć, taki przykry incydent w życiorysie Judy. Powiedzielibyśmy, taka rysa na jego życiorysie. Czymś takim ludzie niechętni są do chwalenia się. Juda jest protoplastą Jezusa Chrystusa. To nie z Lewiego, to nie z Rubena, ale z Judy wywodzi się Jezus Chrystus, jego linia mesjanistyczna. Moglibyśmy sobie pomyśleć, no nie mógł sobie wybrać jakiegoś innego z tych synów. Przecież Juda najwięcej nabroił z nich chyba wszystkich. Można było kogoś innego. Ja się tak nad tym, bracia i siostry, zastanawiałem. W kontekście tego, kiedy Jezus przede wszystkim mówił o sobie, że jest Synem Człowieczym. To tu właśnie jest całe to człowieczeństwo opisane, całe to życie ludzkie, jego wzloty, upadki. Jezus Chrystus był Synem Człowieczym i On mieszkał między ludźmi, widział to wszystko i rozumiał to wszystko. Dlatego my mamy takiego pośrednika i takiego arcykapłana, o którym jest napisane człowiek, Chrystus, Jezus. Kiedy myślę o tej linii mesjanistycznej Jezusa, to coraz bardziej do mnie dociera to, dlaczego tam w tym wersecie jest użyte to słowo człowiek. Przecież mogło go nie być. Ten wiersz by to samo znaczył. A jednak jest podkreślone to człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Popatrzcie dalej. W tej genealogii mamy Rahab. Pamiętacie, kim była Rahab? Jaki zawód uprawiała? Najstarszy, bracie, słusznie zauważyłeś. Najstarszy zawód świata. I czym ona się w ogóle zasłużyła, że ona znalazła się w Biblii? Przecież ona nawet nie była Izraelitką. Przecież ona mieszkała w pogańskim mieście, pamiętacie w jakim? W Jerycho. I tam gdzieś na zewnątrz murów wychodziło okno z jej domu. Ona mogła obserwować wszystko, co się dzieje wokół. I kiedy wysłali Izraelici wywiadowców, szpiegów, to właśnie Rahab była tą, która uratowała im życie. Bo odkryto w Jerycho, że są szpiedzy w mieście. I ona ich ukryła, nie wydała ich. I oni jej powiedzieli, w związku z tym, że nas ocaliłaś, my, kiedy przyjdziemy zdobywać Jerycho, to zaznacz to miejsce, w którym będziesz i zbierz tam wszystką swoją rodzinę, żebyś mogła ocaleć. Tobie się nic nie stanie. Pamiętacie, jaki był znak? Czerwony sznur. I wielu dzisiaj mówi, że ten czerwony sznur zwisający z murów Jerycha przypominał strugę krwi Jezusa Chrystusa przelaną na krzyżu na Golgocie. To było ocalenie dla Rahab. I kiedy przyszli Izraelici, zdobyli Jerycho w cudowny sposób, rodzina Rahab ocalała. Nic byśmy szczególnego więcej nie wiedzieli o tej Rahab, gdyby nie list do Hebrajczyków, gdzie jest napisane, że ona jest wzorem wiary. Ona została wymieniona wśród tych bohaterów wiary ze względu na swoją wiarę. To była kobieta z pogan, która jest w linii mesjanistycznej. To nie była Żydówka. Niektórzy tak szczegą tych genów, tej czystości rasy, czystości linii genealogicznej, żeby czasem nie splamić się z kimś innym, z jakiegoś innego plemienia, jakiegoś innego narodu. A tu odkrywamy, że jest nie dość, że z innego plemienia, z innego narodu kobieta, to jeszcze takiej profesji, w takim zacnym rodowodzie jak Jezusa Chrystusa. Samo życie. Samo człowieczeństwo. Nie dziwię się, że Jezus Chrystus podkreślał to i mówił, że jest Synem Człowieczym. A potem jest jeszcze jedna historia. Jeszcze jedno nazwisko, na które chciałbym zwrócić waszą uwagę. I wcale nie jest to Żyd. Jest to Hetyta. Uriasz miał na imię. Uriasz był bardzo, bracia i siostry, oddany narodowi, w którym mieszkał. On jako Hetyta ramię w ramię walczył razem z Izraelitami. Był w ich armii dzielnym żołnierzem i wyruszał razem z nimi na wojnę. Miał też piękną żonę. Pamiętacie jej imię? Miała na imię Batrzeba. I kiedy Uriasz był na wojnie, dzięki Batrzeby dostrzegł król izraelski Dawid i zaprosił ją do siebie. I rozpoczął się romans na dworze izraelskim. I w wyniku tego romansu Batrzeba zaszła w ciążę. Gdyby nie to, być może, byśmy tak kolokwialnie powiedzieli, sprawa by przyschła i jakoś by to było. Ale okazało się, że kobieta jest w ciąży, a mąż w tym czasie był na wojnie. Więc pojawiło się pytanie, z kim jest w ciąży. A wiecie, co kazał Juda zrobić z Tamar, kiedy przyłapano ją na wszeteczeństwie? To samo groziło, myślę, że i Batrzebie. I postanowiono jakoś tą sprawę rozwiązać. I bracia i siostry, wiecie, jak ludzie rozwiązują sprawy swoje w życiu bez Boga, to zwykle je bardziej komplikują, bardziej zawiązują, niż rozwiązują. I tak było również w przypadku Dawida. Dawid, chcąc ukryć całą tą sprawę, postanowił wydać wyrok śmierci nie własnymi rękoma, ale własnym rozkazem na Uriaszu Hetycie. I postanowił, żeby wysłano go tam, gdzie są najcięższe walki, gdzie najwięcej żołnierzy izraelskich ginie. I Uriasz zginął. I Batrzeba była wdową, a więc była niewiastą do wzięcia. I Dawid mógł odetchnąć z ulgą. O, nareszcie mi się coś mi się rozwiązało, coś mi się udało w tej sprawie i jakoś wybrnę z tego wszystkiego. I my tak czasem w naszym życiu też kombinujemy, żeby coś ukryć, to jeszcze coś gorszego robimy, żeby przykryć tym to nasze niepowodzenie, ten nasz błąd. Bracia i siostry, i może by to przeszło, bo takie historie działy się między ludźmi, ale Dawid był sługą Bożym. Dlatego Bóg upomniał się o jego życie. Bóg wszystko widzi, bracia i siostry. Nie wiem, jakbyśmy coś ukrywali, to Bóg tak to widzi. I wiecie, wtedy posłał do domu Dawida proroka. Ten prorok nazywał się Natan. I wiecie, Natan miał bardzo trudną misję, bo on wiedział o grzechu króla, ponieważ Bóg mu to objawił, ale nie mógł mu tego wprost powiedzieć, bo ryzykował życiem. Przecież Dawid mógł go zgładzić, skoro posunął się do tego, żeby usunąć Uriasza, to mógł to samo zrobić z prorokiem Natanem. I Natan mógł tylko liczyć na to, że słowo, które przekaże od Pana, ruszy sumienie Dawida i w ten sposób ocali Natan swoje życie. I on poszedł z tą misją na dwór i nie powiedział wprost, ale opowiedział pewną historię, która obrazowała również historię życia Dawida, całe to zajście, cały ten brud, który pojawił się w jego życiu. Opowiedział mu historię bardzo prostą, o człowieku, który miał tylko jedną owieczkę i o drugim człowieku, który był bardzo bogaty i miał wiele, wiele tych owiec. I kiedy przyszłoby stawić ucztę, to ten bogaty człowiek nie ze swoich tych owiec, ale zabrał tą owieczkę temu biednemu, który miał jedną owieczkę. I kiedy Dawid to usłyszał, tak jak kiedyś Juda usłyszał, co się stało z Tamar, Dawid też od razu wydał wyrok. Mówi, toś nie ujdzie w moim królestwie. Najsroższa kara dla niego. Trzeba mu dołożyć. To jest coś okropnego, żeby taka niesprawiedliwość się działa. Był wzburzony, potępił to. I wtedy Natan mówi, ty jesteś tym człowiekiem. To ty zabiłeś, kazałeś uśmiercić Uriasza Hetytę. To ty jesteś ten, który cudzołożył z Batrzebą. I wtedy, bracia i siostry, ruszyło sumienie Dawida. Bóg mógł go zostawić z tym wszystkim. Mógł powiedzieć, do kitu z takim królem. Tak jak Saul się nie sprawdził, tak i Dawid się nie sprawdza. W ogóle niech nie będzie żadnego króla w Izraelu. Koniec z tym wszystkim. Bracia i siostry, Bóg tak mógł zrobić, ale Bóg kocha człowieka. On miał w planie wysłać na ziemię Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa. Dlatego Dawid ocalał i Bóg zesłał na niego opamiętanie. Pamiętacie, co się zaczęło dziać wtedy w domu Dawida? Urodziło się to dziecko z Batrzeby. I to dziecko, bracia i siostry, było bardzo chore. I było bliskie śmierci. Dawid się modlił o nie. Pościł, zabiegał o to, żeby ocalił Bóg życie temu dziecku. Ale było powiedziane, że to dziecko ze względu na grzech Dawida umrze. I rzeczywiście to dziecko umarło. I Dawid, moi kochani, w tym momencie zachowuje się bardzo dziwnie co do tych, którzy obserwowali je. Oni myśleli, no nawet bali się mu to powiedzieć, że to dziecko nie żyje. I byli zdziwieni, kiedy on nie wpadł w jakąś rozpacz, ale przeszedł normalnie do codzienności. Byli zdziwieni tym wszystkim. I ktoś tam zaczął rozmawiać z nim o tym. On mówi, dopóki dziecko żyło, to była nadzieja. Ale teraz, kiedy umarło, to ja pójdę za nim, a nie ono wróci do mnie. I zwróćcie uwagę, że Dawid nie modli się za duszę tego dziecka, zostawia tą sprawę, ma świadomość życia po śmierci i ma też świadomość tego, że to dziecko było postanowieniem Bożym, aby umarło. I wtedy Dawid idzie do Batrzeby, która jest depresji, bo tak mama, której umiera dziecko, się zachowuje. I Dawid ją pociesza. Po jakimś czasie Batrzeba zachodzi w ciążę i urodzi najwspanialszego króla w historii Izraela. Ten król będzie się nazywał Salomon. Bracia i siostry, to niesamowita historia, że Bóg przemienił związek zrodzony z pożądliwości i morderstwa w coś dobrego. Salomon jest przodkiem Jezusa. Taka historia. Zobaczcie, w tym rodowodzie nie ma imienia Batrzeba. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. Napisano żona Uriasza Hetyty. To zwrócono uwagę na tą dobrą stronę całego tego złego zajścia, które miało miejsce w domu królewskim. Uriasz Hetyta jest pozytywną postacią, ale Batrzeba nie musiała iść do króla. Dlatego jej imię tutaj nawet nie jest wymienione. To trzy postacie z rodowodu Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jakie skomplikowane życiorysy. Czy jest tutaj się czymś chwalić, jeżeli chodzi o przodków? Chyba nie. Myślę, że to nie powód dla chluby był dla Pana Jezusa, ale to był powód do uniżenia się Jego, do zrównania się Jego z człowiekiem, z człowieczeństwem, z całym tym bagażem człowieczeństwa, które niesie ze sobą ludzkość, z całym tym szarym życiem. I oto, bracia i siostry, w tym szarym życiu nagle pojawia się światło. Tam, Betlejem Judzkim, rodzi się Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. I przychodzi z Nim nadzieja, przychodzi z Nim inna możliwość, innego życia. Ja tak myślę, bracia i siostry, o tym wszystkim, to dostrzegam w tym niezwykłe poświęcenie Boga względem człowieka. miłosierdzie, uniżenie się Boga i przyjście z pomocą człowiekowi. Bóg odwraca kierunek skażonego grzechem życia i otacza nas łaską. To jest niesamowite. Jeśli w twoim życiu pojawiają się takie rzeczy, trudne rzeczy, to Bóg jest tym, który odwrócić może wszystko. To Bóg jest tym, który daje nową drogę, nowe spojrzenie. To Bóg jest Bogiem prawa. To On ustanawia prawo na tym świecie. W Psalmie 105 jest napisane, prawa Jego są na całej ziemi. A w Galacjan w 6 rozdziale, nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to rządź będzie. Dlatego, bracie i siostro, przyjrzyj się z uwagą swojemu życiu. Bo to Syn Człowieczy przyszedł do ciebie po to, żeby ci dać nowe spojrzenie, nową szansę, nowe życie, nowy początek. Myślę, że dzisiaj możemy być dumni z tego, że to nas Pan wybrał. I ja bym nie chciał, żeby ta nasza duma przerodziła się w pychę, kim jesteśmy dzięki temu, ale żebyśmy docenili to Boże poświęcenie względem nas. I że to mnie, takiego człowieka z marnym rodowodem, wybrał Bóg do swojego królestwa. Bo On jest Synem Człowieczym, Jezus Chrystus. I On się tak upodobnił do nas, że wziął nasze grzechy, nasze niemoce i poniósł na krzyż. I jest napisane, że ranami Jego i sińcami jesteśmy uleczeni. Chwała Mu za to. Amen.